Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy, ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, już ostrzegam, to nie będzie homilia pożegnalna żadna, bo ja myślę, że tu jeszcze nie jedno słowo będę miał okazję wygłosić, a poza tym zawsze wychodzę z tej zasady, że najważniejsze na mszy świętej nie jest żadne wydarzenie typu na przykład pożegnanie księdza proboszcza, ale zawsze na liturgii mszy świętej najważniejszy jest Chrystus i słowo, które On do nas głosi. Więc dzisiaj, tak jak przez 9 lat, będę pochylał się nad słowem, które przed chwilą usłyszeliśmy, a szczególnie nad Ewangelią. W czasie wojny domowej w Hiszpanii jeden z żołnierzy został bardzo ciężko ranny. Po przewiezieniu do szpitala i podaniu właściwej opiece miał on szansę wrócić do zdrowia pod warunkiem, że będzie przyjmował posiłek. Jednak on nie chciał nic jeść. Wtedy jeden z jego kolegów postanowił sprowadzić jego ojca. Ojciec przygotowywał się do drogi, a matka zawinęła upieczony przez siebie chleb, aby on przekazał synowi. Ranny żołnierz bardzo ucieszył się na widok ojca, jednak w dalszym ciągu nie chciał spożywać posiłku, więc ojciec dał mu ten chleb przygotowany przez matkę. Spróbował go i systematycznie zaczął wracać do zdrowia. Ten chleb był czymś więcej niż pokarmem dla ciała. W tym chlebie była ukryta ojcowska miłość, była ukryta miłość matki. Moi drodzy, żyjemy w czasach, w których nic nie jest pewne. Dzisiaj w naszym kościele przeżywamy Dzień Solidarności z wszystkimi, którzy przeżyli różnego rodzaju katastrofy, kataklizmy w ostatnich dniach w Polsce i Europie. To nam pokazuje, że rzeczywiście w jednej z chwili z miliardera możemy stać się bankrutami. W jednej chwili, posiadając wszystko, nagle możemy nic nie mieć. W jednej chwili nagle możemy dowiedzieć się o nieuleczalnej chorobie swojej albo najbliższej ochoci, albo najbliższej osoby. Dochodzi do tego z różnych przyczyn niejednokrotnie od nas niezależnych. I szargają nami wtedy emocje. Próbujemy za wszelką cenę odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, i co najgorsze, często odpowiedzi na to pytanie nie ma. Zdarza się, że odpowiedzialnością za naszą sytuację obarczamy Pana Boga. Potrafimy obwiniać Go o wszystko, co złego wydarzyło się w naszym życiu, zadając krótkie pytanie: a gdzie jest Bóg? Dlaczego się nie interesuje? Dlaczego nie interesuje się tym, że jest tak wiele zła w świecie? I czujemy się wtedy wystawieni na próbę. Kiedy wczytywałem się w pewnej książce w historię ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, jeden opowiadał, że tak, zresztą w wielu wypadkach miał okazję, będąc tam po drugiej stronie, zobaczyć całe swoje życie. I co go szczególnie dotknęło, że te wydarzenia, które były trudne w jego życiu, tak naprawdę były błogosławieństwem. Nie były taką sytuacją, w której Bóg się nie interesował, ale Boga nie było. Ale zauważył, że te trudne chwile były dla niego potrzebne. Moi drodzy, podobną próbę dzisiaj przechodzi Filip, przechodzą również apostołowie. Jezus dokładnie wie, co się za chwilę wydarzy, ale zadaje pytanie, skąd weźmiemy tyle żywności dla tych ludzi, którzy zgromadzili się na pustkowiu. W oczach apostołów sytuacja wydaje się nie do rozwiązania, bo przecież kilka chlebów, parę rybek, jak tu nakarmić? Ale wtedy właśnie Jezus czyni jeden z największych cudów. To wtedy właśnie Jezus pokazuje nam, że dla Niego takie coś jak niemożliwe nie istnieje, ale potrzebuje współpracy drugiego człowieka, potrzebuje jego otwartości, potrzebuje głębokiej wiary. Im człowiek ma głębszą wiarę, tym więcej rzeczy niemożliwych w jego życiu się dokona. Im więcej człowiek ma w sobie wiary, tym więcej może w swoim życiu doświadczyć cudów. Ale zarazem trzeba zauważyć, że człowiek czasami nie potrzebuje cudu, aby dokonało się dobro w jego życiu. O tym nam dzisiaj mówi Ewangelia, bo słyszymy, jak Jezus zadaje pytanie nie tylko uczniom z tamtych czasów, ale również nam, skąd weźmiemy tyle jedzenia dla tak wielu ludzi głodnych. W innym opisie cudu rozmnożenia żywności Jezus wprost mówi do apostołów, mówi do nas, wy dajcie im jeść. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli człowiek naprawdę by chciał żyć Ewangelią, przejął się słowami, które Jezus nam zostawił, gdyby człowiek naprawdę przeżywał swoje życie, wpatrując się i w praktyce przeżywając przykazania Boże, to tego głodu w świecie by nie było. Bo ten świat jest bardzo dziwny. Z jednej strony spotykamy się z ludźmi, którzy głodują, czasami bardzo ciężko, nawet nie mają wody, a z drugiej strony widzimy ludzi, którzy dla kilku minut bycia w nieważkości poświęcają miliony dolarów na wycieczki kosmiczne. Z jednej strony spotykamy się z ludźmi, którzy rzeczywiście cierpią biedę, a z drugiej strony widzimy czasami i nas, bo też musimy się uderzyć w piersi, kiedy tony żywności wyrzucamy do kosza. Z jednej strony widzimy biedę ludzi, a z drugiej strony widzimy człowieka, który na broni masowego rażenia potrafi wydawać miliardy dolarów, bo przecież jeden taki pocisk kosztuje kilka milionów dolarów. Zarazem z jednej strony widzimy biedę ludzi, a z drugiej strony widzimy człowieka, który swoją myśl, swoją umiejętność potrafi wykorzystać do tego, aby na pustkowiu stworzyć winnicę. Takie coś chociażby widziałem, kiedy byłem w Ziemi Świętej. Zauważmy więc, że czasami, aby w tym świecie działo się lepiej, nie potrzeba cudu, ale potrzeba naszej współpracy z Panem Bogiem, naszego zawierzenia, naszego uwierzenia Ewangelii i życia według Ewangelii. Ten świat, gdyby człowiek przejął się słowem Chrystusa, naprawdę wyglądałby inaczej. Ale jak wygląda? Wina Boga czy jednak nasza? Dalej również zauważamy, że na jeszcze jedną próbę Chrystus wystawia dzisiaj ludzi. Na nadmiar chleba. Pod koniec Ewangelii słyszeliśmy, że ludzie, kiedy już zorientowali się, że dokonał się cud, bo najedli się dosyta i jeszcze zostało 12 koszów ułomków, to wtedy postanowili go porwać, aby obwołać królem. Reakcja Chrystusa: odchodzi na górę. Nie chce tego. Dlaczego? Na pewno chciałby, żeby człowiek obwołał w swoim życiu Chrystusa królem, ale nie w taki sposób. Myślę, że Chrystus chce od nas takiej postawy, jaką wykazał się ów syn w opowiadaniu, które powiedziałem na początku. On w tym kawałku chleba poznał miłość Ojca, Matki. Chrystus też miał nadzieję, że w tym cudzie rozmnożenia chleba ludzie rozpoznają miłość Boga, Ojca, miłość Syna Jezusa Chrystusa. Tymczasem oni skupili się na chlebie. Oczywiście chcieli Chrystusa obwołać królem, ale nie po to, żeby im królował, ale po to, żeby im nigdy chleba nie brakowało. Skupili się tylko na tym, co doczesne, a tymczasem Chrystus mówi: owszem, chcę Tobie pomagać w tym życiu doczesnym. Owszem, chcę się Tobą opiekować. Tak, ja chcę Ciebie prowadzić w tym życiu, ale przede wszystkim otwieraj swoje serce na to wszystko, co chcę Ci dać, a swoje daję, nie chcę tylko ograniczać do doczesności. Pamiętaj, że jest wieczność. Pamiętaj, że jest zbawienie. Pamiętaj, że jest zmartwychwstanie. Pamiętaj, że ja jestem nie tylko cudotwórcą, ale jestem Twoim Bogiem, Panem, Zbawicielem. Ja jestem życiem wiecznym. Bóg pragnie takiej postawy. Mamy się oczywiście modlić o ten chleb powszedni. I to czynimy w modlitwie pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale Bóg pragnie, abyśmy rozwijając swoją wiarę, prosili Pana Boga, by opiekował się nami w tym życiu doczesnym, ale by również opiekował się nami jako pielgrzymami, którzy mają podążać ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu, ku zmartwychwstaniu. Amen.